Jest 8 czerwca, witamy Was bardzo serdecznie w audycji Pokoju Gościnnego, a witają Was Antoni Gumiński,
Gabriela Bodziany
i Martyna Olejnik,
studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jak wcześniej wspomniałem, jest dzisiaj 8 czerwca. 8 czerwca przypada Dzień Informatyka. Informatyka to jedna z najbardziej przyszłościowych dziedzin, dlatego osoby, które znają komputery jak własną kieszeń, mogą spać spokojnie. Pracy dla nich nie zabraknie. Dziś jednak sen jest niewskazany, ponieważ informatycy mają swoje święto. Ale zaczniemy tą audycję od przedstawienia naszych dzisiejszych gości, którymi są...
Antoni Rząsa.
I Antek, ty jesteś studentem...
trzeciego roku informatyki inżynierskiej w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
Oprócz Antka jest też...
Maciej Wylegała.
I Maciej studiuje...
też informatykę inżynierską, jestem na pierwszym roku w tej samej erze też Akademii.
I jest z nami też...
Bartosz Kęsik.
No dobrze, zacznijmy od samego początku. Antek, dlaczego wybrałeś informatykę? Skąd w ogóle twoja pasja do informatyki?
Moja pasja to się już zrodziła, jak miałem 2 lata, a jest to związane z historią, że rodzice byli w jakimś urzędzie i zapytali się po prostu, czy mogą mnie położyć tam na podłodze. Ja tam sobie raczkowałem. Po prostu pozwolił tam urzędnik mnie położyć, więc ja co zrobiłem? Podszedłem do komputera, wyłączyłem komputer i cała procedura wypełniania faktur od nowa. I stamtąd już wiedziałem, że to jest przyszłość, którą z przyjemnością się zajmę.
Skąd pasy do informatyki? Wiesz co? Przez przypadek, w sensie komputery zawsze było. Każdy chłopak zna pełno gier, pełno czasu spędził.
Nie każdy.
Większość.
No ale większość, dobra.
Przepraszam, ogólnie nie, większość. I wiesz co, przez przypadek wyszło, że kiedyś natrafiłem na jakimś rekolekcjach byłem i natrafiłem na książkę z lat 80. Także to programowanie było takie bardziej oparte na matematyce niż dzisiaj by się mogło wydawać. To było totalne podstawy obsługi komputera. Trochę mnie to zaciekawiło, coś w tym poszperałem i po prostu pewnego dnia się odezwał do mnie telefon, czy nie wezmę pracy jako informatyk podczas wyborów. I podjąłem tą pracę, spodobało mi się, postanowiłem, że porzucę, nazwijmy w cudzysłowie, że nie pójdę w kierunku, w którym byłem w liceum, jaki miałem profil klasy, tylko właśnie pójdę na informatykę.
No i jeszcze Bartek, jak to u ciebie było z tą pasją do informatyki?
Tak, u mnie to w dość nietypowy sposób się zrodziło, ponieważ byłem kiedyś na kursie ze Scratcha. To jest też taki jeden program, który pozwala załapać dla początkujących, o co chodzi w programowaniu. Jednak mnie bardzo zaczęło interesować wszystko związane wokół, taki backstage. To też dzięki grom komputerowym zacząłem się bardzo wkręcać w ten świat i właśnie teraz jestem w tym miejscu i mogę się w tym aspekcie rozwijać.
Tutaj padło pytanie o to, dlaczego informatyka, skąd ta pasja. Ja tutaj przejdę tak trochę, może nie oczywiście od razu do trudności. Właśnie o to chcę Was zapytać, bo skoro wybraliście informatykę, to musiała Was ona jakoś zachęcić, szczególnie jeżeli jest to Wasza pasja, a nie tylko studia. Mam nadzieję, że tak jest, że lubicie to, co robicie. Ale powiedzcie właśnie o tej... takiej trudniejszej stronie informatyki, może studiów, może tego, z czym się mierzycie na co dzień?
No, to codzienna praca pokazuje, że jedyne, co się udaje, to niezrealizowane projekty. Ale nie, chodzi o to, że nasza praca polega na rozwiązywaniu problemów, które notorycznie się pojawiają. No i korzystamy z różnego rodzaju forum i to tak zazwyczaj wygląda, że coś się tam googluje, a o, w końcu działa. I potem kolejny błąd, no i znowu trzeba googlować, także Google to tutaj dużo, dużo pomaga. Tak na co dzień.
Wspomniałeś o rozwiązywaniu problemów. Jakby największą ciekawą rzeczą w informatyce jest na pewno to, że tak samo często zastanawiasz się, dlaczego coś działa, jak dlaczego coś nie działa. Jakby to jest na równo. Próbujesz ustalić przyczynę, dlaczego coś ci, program ci nie działa, dlaczego robią, naprawiając jeden błąd, powstaje kolejny, a z drugiej strony patrzysz na kod, widzisz, że wszystko tu nie powinno działać, a działa. Taka... ale sprawia to przyjemność. Nie wiem, czy uczyliście się jakiejś umiejętności, która wymaga bardzo dużo poświęcenia, na przykład jakiś sport, gra na jakimś instrumencie. Po pewnym czasie, mimo tego, że spędzasz na tym pełno czasu, pełno wysiłku poświęcasz temu, to sprawia ci jakoś radość ukończenie czegoś. Jakby to jest chyba, tak jak w każdej innej dziedzinie życia, to jest jedna z fajniejszych rzeczy w informatyce.
Bardzo ciekawe jest to, że z waszych odpowiedzi wnioskuję, że tak naprawdę te trudności też są dla was ciekawe i to was też fascynuje w tej informatyce. Wiemy, że jesteście studentami, czyli uczycie się tego, żeby w przyszłości, wiadomo, przyszłość jest nieznana, ale teraz planujecie zapewne zostać informatykami. Powiedzcie trochę, czego się uczycie, jak wygląda nauka na informatyka?
Mogę to określić jednym słowem, matematyka. Tak naprawdę u podstaw całej informatyki leży matematyka i algorytmy, no bo oczywiście potem dochodzą struktury danych, bazy danych i obsługa ich, aczkolwiek u podstawy wszystkiego stoi matematyka, algebra liniowa, analiza matematyczna. To są jedne z najważniejszych rzeczy i zagadnień, które są nam potrzebne na co dzień, ponieważ teraz trochę trzeba wyjaśnić pojęcie, ponieważ mamy pojęcie informatyka, informatyk i mamy pojęcie programista. To są mylone pojęcia, jakby można powiedzieć, że programista jest informatykiem, ale nie każdy informatyk jest programistą, jeżeli masz lekarz i lekarz się dzieli na jakiegoś onkologa, na internistę, na anestezjologa. Tak samo programista zajmuje się typowo pisaniem kodów do jakiegoś programu.
A informatyk?
Programista to jest dziedzina informatyki, więc kojarzę tylko jak pisać kody. On na przykład nie wie jak ci... Proszę pana, dlaczego mi laptop nie działa? Programista powie ci, rozłoży ci ręce, powie nie wiem. Jakby on się tym nie zajmuje. Tak samo no, nie oczekujesz od okulisty, że wyleczy cię z twojej choroby skóry, nie? No, albo masz nawracającą zgagę, do okulisty ty nie idziesz. A informatyk, no to właśnie zależy, o kogo ci konkretnie chodzi. Dlatego programista jest jednym z informatyków. Inny informatyk może znać się na połączeniach sieciowych, umie ci na przykład podłączyć kable tak, żebyś nawet nie wiedział, co wszystko jest podłączone. Umie ci zrobić wiele rzeczy z komputerem. Są tacy, którzy zajmują się tylko naprawą komputerów, są tacy, którzy podłączają jakieś, stawiają serwery, sieci. Po prostu szukasz specjalistów. Programista to jest specjalista. To jest wykwalifikowane w konkretnym kierunku. A informatyk wie, ma oczywiście wiedzę ogólną, ale każdy ma swoją specjalizację i jedną z tych specjalizacji jest właśnie programista.
No dobrze, ale na naszej uczelni jest też kierunek informatyki i informatyki medialnej. Czym się różnią te dwa kierunki?
Informatyka jest typową informatyką. Tutaj, tak jak właśnie Maciek wspomniał, jest matematyka, jest także fizyka, są różne zajęcia z też robotyki. Tak,
są automatyka.
Tak, właśnie, automatyka. Natomiast informatyka medialna, ona bardziej jest połączeniem troszeczkę z zagadnień informatycznych, takich bardziej technicznych, komputerowych, tak jak na przykład projektowanie graficzne, gdzie uczymy się korzystać z Photoshopa, Illustratora, aby później tworzyć różne projekty. Ale to także jest połączenie dziennikarstwa, ponieważ informatyka medialna to jest takie połączenie, aby dzięki właśnie temu kierunkowi i dziennikarze, i informatycy, abyśmy sobie nawzajem pomagali.
A robotyka to co to?
To zajmowanie się robotami, które sami chcemy tworzyć i to, co jest właśnie świetne, to jest taka... no brak jakichś ograniczeń w postaci tworzenia robotów czy innych modelów, ale to też jest, przecież są osobne studnia na automatykę i robotykę, więc tak jak Maciek wspomniał, no informatyk to nie znaczy, że się zna na wszystkim. Tutaj celujemy w specjalizację.
No dobrze, tylko że my z tą robotyką spotykamy się dzisiaj coraz częściej, nawet są już hotele, w których zamiast pani ekspedientki jest robot. No już nie mówiąc o wszystkich infoliniach, gdzie jeżeli dzwonimy na jakąś infolinię do jakiejś wielkiej korporacji, do jakiejś firmy, tam już odpowiada robot, czyli rozumiem, że to jest wszystko sprawka ludzi po waszym fachu.
Niektórzy to umywają od tego ręce, dlatego że tutaj poruszyłeś temat, który dotyczy sieci neuronowych, sztucznego uczenia, czyli zadajemy sieci neuronowej żeby nauczyła się klasyfikowania na przykład i rozpoznawania kotów, psów, czy po prostu jakichś obiektów na obrazach i przez takie działanie chcemy sobie zautomatyzować pracę. W związku z tym wchodzą takie rzeczy jak sekretarki, więc tutaj mamy do czynienia z tym, że chcemy sobie uprościć pracę i co się da, to automatyzujemy.
Ale nie przeraża was to, że dzisiaj, no nie wiem, co wy dziewczyny uważacie, bo wy też jesteście bardziej z dziennikarstwa, no nie przeraża was to, że zaraz będziemy, no wszędzie będą te roboty, no już nie będzie potrzebny człowiek.
To jest bardzo przerażające. Nie ma już w ogóle praktycznie personalistycznego podejścia do ludzi. Nie podchodzi się do niego jak do człowieka, tylko jak do następnej osoby, jak do następnego klienta, który jest tylko liczbą, numerem. I jest to bardzo przykre właśnie.
Ja uważam, że też niebezpieczną tendencją jest to, o czym Antek wspomniał, że tak naprawdę potem nikt nie bierze za to odpowiedzialności. Mam wrażenie, że coraz częściej ktoś tam to projektuje, ktoś tam jest za to odpowiedzialny. Nie ma konkretnych nazwisk, nie ma konkretnych firm. Bardzo często są to duże korporacje, które jedna usprawiedliwia się działaniem drugiej. Myślę, że to jest najbardziej przerażające w tym wszystkim, że za chwilę zostaniemy zalani właśnie tą robotyką, tymi robotami i nie będzie ludzi, którzy będą to kontrolować, bo nie będzie osoby za to odpowiedzialnej.
I też chyba powinniśmy sobie zadać pytanie, czy właśnie w tak myślanej informatyce jest jakaś granica?
No właśnie, chłopaki, a wy myślicie, że jest jakaś granica?
Musi być.
Wiesz co, były na przestrzeni ostatnich lat przedstawione filmy przede wszystkim o tak zwanych androidach, czyli z reguły, wiesz, połączenie człowieka i maszyny, że jakby przestawianiu granicy ludzkości, jak dużo są w stanie czuć maszyny, jak dużo są... Oczywiście to były fikcje, jak nie wiem, patrzeć, science fiction, aczkolwiek to nam pokazuje niektóre, że niektóre aspekty życia nie mogą być tak zastąpione przez maszyny. Oczywiście masz czynności, które się powtarzają, na przykład sekretarki głosowe. On ma konkretne rzeczy. Jeżeli zadzwoni i pyta o to, no to wtedy robi, idzie program tą ścieżką. Jeżeli spyta o coś innego, program idzie drugą ścieżką. Aczkolwiek, żeby na przykład zastąpić wykonanie muzyczne utworu przez muzyka, nie jest to aktualnie możliwe, bo chodzi o to, że muzyka i tempo maszyny są równe, są identyczne, a człowieka to nudzi. Robot nie jest w stanie otworzyć tych emocji w taki sposób, jaki jest to w stanie zrobić człowiek. Dlatego nie zastąpisz na razie. Nie wiem, kiedy ta granica się zmieni, ale na razie nie jesteśmy w stanie zastąpić niektórych aspektów życia robotami czy maszynami. Oczywiście zastępujemy z reguły tylko te rzeczy, które są automatyczne, żmudne i powtarzalne, żeby człowiekowi ułatwić życie, a nie żeby wyprzeć tego człowieka z życia.
No dobrze, no ale chłopaki, ale my dzisiaj zobaczcie, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od telefonów, od telewizji, może ludzie młodzi nie do końca, ale do komputerów, telefonów. Dla nas to już zaczyna być normalne, bo ty teraz powiedziałeś, że to nigdy nie zastąpi człowieka i my cały czas potrzebujemy tego kontaktu z drugim człowiekiem, tylko że my dzisiaj, no nawet to można poznać po dzisiejszych artystach, że słuchamy tej muzyki coraz rzadziej na żywo, no a dzisiaj każdy idzie ze słuchawkami, prawda, i wszystko z odtworzenia, z telefonu słucha. Ja mam wrażenie, że my już tak przyzwyczailiśmy się do tego świata informatycznego, że no już jest dla nas dobry, już jest dla nas normalny.
Znaczy ja bym tutaj powiedział taką, zauważył jedną rzecz, że informatyka oraz wszystko, co jest z nią związane, powinno być pomocne, ale nie w 100% wyprzeć człowieka, ponieważ no, człowiek tak rządzi światem i właśnie jemu tu powinno na tym zależeć, ale też są różne, tutaj Maciek wspomniał o filmach, są też różne gry, które pokazują, jak może wyglądać rzeczywistość. Natomiast są właśnie gry, gdzie to widać, co się stanie, jeżeli człowiek będzie zbyt uzależniony. Wiadomo, jeżeli ktoś jest uzależniony od czegoś, to później bardzo ciężko jest mu się wyrwać z tego i nie wie właściwie, jak funkcjonować. Dlatego tutaj powinna być pomoc. Tutaj, Antek, mówiłeś o tym, że są słuchawki i więc po co chodzić na koncerty? Właśnie, tylko jeżeli w człowieku się wzbudzi takie pragnienie, że fajnie byłoby tego artystę zobaczyć na żywo, żeby poznać tą osobę, zobaczyć, kim ona jest. I tutaj właśnie, żeby człowiek nie zapomniał, kim tak naprawdę jest. I tak jak mówię, informatyka musi pomóc.
No dobra, słuchajcie, ale my jesteśmy dzisiaj już uzależnieni od tego wszystkiego i przepraszam was, ale nasi rówieśnicy albo no, osoby młodsze od nas, czyli szkoła podstawowa, czy liceum, właśnie te szkoły ponadpodstawowe, one chyba już nie potrzebują normalnych kontaktów z ludźmi, ponieważ starczą im gry komputerowe.
Czy gry komputerowe, wiesz, to jest osobny temat, kontakt z osobami w grach komputerowych, ponieważ z reguły, jeżeli widzisz kogoś, wiesz, patrzysz na kogoś i masz z nim kontakt wzrokowy, to zachowujesz się inaczej, niż jeżeli, wiesz, nie myślisz o osobie w grze komputerowej, o drugim człowieku. Przecież masz pełno strzelane, gdzie zabijasz tam te osoby, nie myślisz o tym, że zabijasz jakąś osobę, tylko myślisz, że zabijasz postać w grze komputerowej. O tym, czy to się przenosi na prawdziwy świat, to jest inna sprawa, aczkolwiek... Jak masz zupełnie inny dystans i z reguły sposób wyrażania się w grach komputerowych jest zupełnie dużo bardziej agresywny i emocjonalny. Jakby nie patrzysz na to w tej stronie, no z innej strony. Oczywiście, pomijając do wcześniejszego tematu, który mówiłeś, że jeżeli nigdy sobie nie byłeś na koncercie, większość ludzi po prostu, wiesz, ma dostęp do tej muzyki, ma dostęp do filmów i nie czuje potrzeby, ponieważ oni zawsze mieli taki łatwy dostęp. Gdy pójdą na swojego ulubionego artystę, to jest to z reguły zupełnie inne doświadczenie niż cały czas słuchasz o słuchawkach. No lubisz coś, to normalne, że chcesz z tym być jak najwięcej, jak najdłużej. Tak samo, że lubisz jakąś rzecz, kogoś, lubisz grać w gry, lubisz grać na fortepianie, lubisz czytać książki, robisz to często, tak z reguły jak tylko masz możliwość. To raczej z tego wynika te wszystkie słuchawki, pomogą ludzie.
To jak mówimy o tej dobrej muzyce, to zróbmy chwilę przerwy i posłuchajmy prawdziwej, dobrej muzyki, a już za chwilę do was wracamy.
Wracamy po krótkiej przerwie. Słuchacie państwo pokoju gościnnego. Jest 8 czerwca, czyli tak jak już wspomnieliśmy, Dzień Informatyka. Z tej okazji gościmy trzech informatyków z naszej akademii, którzy opowiadają nam troszeczkę o tym zawodzie, o tym jak sami postrzegają, w jaki sposób informatyka wpływa na nas, na każdego z nas i ogólnie na społeczeństwo. Chciałabym teraz wrócić do waszego, do profesji, której się uczycie, do waszego przyszłego zawodu. Wydaje mi się, że w niektórych środowiskach może panować przekonanie, że informatyk to indywidualista. Powiedzcie mi, czy rzeczywiście jest to zawód dla indywidualistów?
Teraz nie powiedziałbym, dlatego że idzie się mimo wszystko w pracę grupową, w realizowanie dużych projektów, stąd są tworzone tak zwane metody pracy, na przykład tak zwane zwinne, czyli skupiamy się na kontakcie z klientem, ale robimy to wspólnie z drugim kolegą z zespołu. Także tutaj już raczej odchodzi się od takiej indywidualnej pracy.
Ja bym też zauważył taką jedną rzecz, że w zależności od tego, jak duży jest projekt, ponieważ czasami wystarczy rzeczywiście jedna osoba, która ma jakiś pomysł i wie, że może go zrealizować sama. Natomiast jeżeli jest taki bardzo duży, złożony projekt, czy to właśnie no, przy tych grach, albo też różnych innych serwerach na przykład, żeby postawić i żeby tym wszystkim kontrolować, no to jednak trzeba mieć wyspecjalizowaną kadrę z wielu różnych gałęzi informatyki, no bo jedna osoba tego wszystkiego może nie dać rady udźwignąć. Tak więc ta współpraca jest bardzo ważna, ponieważ też każda osoba może coś wnieść nowego, jakąś świeżość, nowy pomysł i wtedy to nie będzie takie nudne.
Jakby praca samemu jest tylko z twojego własnego wyboru. Z reguły, jeżeli pracujesz w jakiejś firmie, jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz pracować sam.
Z tego, co mówicie, to nie jest zawód dla każdego, więc jakie umiejętności powiedzielibyście, że przyszły informatyk powinien mieć? Oprócz tego, że już wiadomo, musi umieć matematykę.
Tak, do tego dochodzi jeszcze fizyka. Wiesz co, tak naprawdę na studiach możesz się większego nauczyć. Oczywiście są technika, możesz iść do technikum informatycznego, aczkolwiek to z reguły uczyć się innych rzeczy. Oczywiście masz jakieś klasy wyspecjalizowane na bycie programistą, gdzie uczysz się programowania w danym języku. Oczywiście tak naprawdę język, inaczej, bo na matematyce uczysz się sposobu myślenia, i jak rozwiązać dany problem, a język to jest tylko twoje narzędzie. Jeżeli umiesz rozwiązać jakiś problem, to nauczysz się języka, prędzej czy później, w zależności od twojego pracodawcy, w czym będziesz pracować. Co do umiejętności, wiesz co, biorąc pod uwagę, że która jest godzina aktualnie przy audycji, to my dopiero o tej godzinie wstajemy. Jakby pracujesz w nocy z reguły, bo jest wygodniej, jest ciszej, jest się łatwiej. To jest idealny czas na pracę, ponieważ nikt ci nie przeszkadza. Jeżeli masz rodzinę i dzieci, to wszystko śpi. To jest same plusy.
A jak to jest zderzenie teorii z rzeczywistością? Czy myśleliście, że przed pójściem na studia to jakoś inaczej wygląda niż to, jak to wygląda na studiach?
Zupełnie inne podejście niż w technikum, w którym miałem okazję się uczyć, dlatego że tutaj wykładowcy pokazują różne opcje, pokazują różne drzwi, w które można wejść. I na studiach nie jest tak, że realizuję jakiś tam jeden projekt duży i mogę się tam pochwalić w CV. Może się tam jeden taki zdarzył. Tutaj jest bardziej na zasadzie inspiracji, że jest jakaś technologia, jest jakaś gałąź informatyki, w której, no właśnie, jak mnie zainteresuje, to się wyspecjalizuję i wtedy, tak jak Maciek powiedział, po godzinach wieczornych, wieczornym klimacie, kiedy nikt nikomu nie przeszkadza, mam ciszę, mogę zgłębiać to, co mnie zainteresuje w tej informatyce.
A ja tutaj jeszcze wrócę. Maciek użył słowa język. Wytłumaczcie nam to, o co chodzi z tym językiem. Ja właśnie też już jakiś czas temu się spotkałam z tym, że informatycy, nie wiem, używają swojego języka. Wytłumaczcie, o co to chodzi.
Język. No to tak jak mamy język matematyki, to to też jest język, który ma swoją składnię, który powinniśmy jako informatycy bardzo dobrze znać, ale mówiąc język w informatyce, zazwyczaj mamy do czynienia z narzędziem, które umożliwia nam stworzenie na przykład strony internetowej, albo jest to narzędzie, które pozwala stworzyć aplikację na telefon. Także to jest po prostu narzędzie, które umożliwia nam stworzenie jakiegoś produktu informatycznego.
Rozumiem. A teraz jeszcze wrócę do tego, co mówiliśmy kilkanaście minut temu, jeszcze przed przerwą. Tłumaczyliście nam tutaj o tym, że informatyka to jest bardzo ogólne stwierdzenie, które dzieli się na różne, nie wiem, specjalności, specjalizacje. Wielokrotnie, kiedy przypuśćmy na przykład ja lub ktoś z mojej rodziny potrzebował pomocy informatyka, okazywało się, że nie, przepraszam, to nie jest moja specjalność, ja tego nie potrafię, iść do innego i w ten sposób byłam często odsyłana od jednego do drugiego i okazywało się, że każdy z nich jest informatykiem, ale jakichś tam problemów nie może rozwiązać. Powiedzcie mi, jak to jest na studiach? Czy wy uczycie się właśnie tej ogólnej informatyki? Czy macie miejsce na dokonywanie konkretnych wyborów co do właśnie tych specjalności, specjalizacji?
To może ja tu zabiorę głos, bo jestem już na trzecim roku. Na przestrzeni tych trzech lat miałem różne przedmioty z sieci komputerowych, z przetwarzania obrazu, ale też grafika komputerowa, ale też tak zwane DTP, ale też przedmiot jak algorytmy i struktury danych, czy podstawy informatyki, gdzie tam systemy binarne, szesnastkowe. Także jest wiele tych specjalizacji informatycznych i na informatyce tutaj inżynierskiej mieliśmy po prostu pokazywane te specjalizacje, a tak w jakimś tam po prostu niewielkim zakresie, tak żeby po prostu pokazać, że w ogóle coś takiego istnieje.
Czyli mogliście się uczyć dyscyplin, których nawet nie przewidywaliście, że będziecie się uczyli i zgłębiali z tego wiedzę?
No tak, na przykład nie wiedziałem, że jest coś takiego jak user experience czy user design, a to jest kluczowa jednak kwestia, jeżeli chodzi o to, jak zrobię produkt i czy on się przyjmie, czy nie.
No właśnie, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za przyjście dzisiaj do naszej audycji, za uczestnictwo w niej. Przypomnijmy tylko, że byli Antek, Maciek i Bartek, którzy są studentami zarówno informatyki inżynieryjnej, jak informatyki medialnej. Życzymy Wam dalej powodzenia i wielu sukcesów w czasie Waszego studiowania. No i też zapraszamy Was, kochani słuchacze, do przyjścia, do spróbowania tej informatyki, bo przypomnijmy jeszcze raz, informatyka to jeden z najbardziej przyszłościowych dziedzin, a warto na naszej uczelni nauczyć się informatyki, z tym, co też dzisiaj mówiliśmy, informatyki z odpowiednim przygotowaniem etycznym, żeby ona odpowiednio kształtowała i była pożytkiem dla ludzi, dla naszych odbiorców, a nie żeby ona wykorzystywała naszych odbiorców. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za wysłuchanie naszej audycji, którą wielką przyjemność mieli poprowadzić dla Was Antoni Gumiński,
Gabriela Bodziany
i Martyna Olejnik.
Studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i zapraszamy Was już za tydzień o 16:30. Do usłyszenia.